co gra większą rolę? Splot takich szczęśliwych okoliczności, krótko mówiąc przypadek, czy jakieś wytrwałe dążenie do wyznaczonego celu?
Jedno i drugie. Nie wiem, czy ma pan na myśli prace teoretyczne czy obserwacyjne. Wyobrażam sobie, że w teorii większą rolę odgrywa systematyczna praca i systematyczne stawianie sobie zadań, rozwiązywanie kolejnych problemów, jakie trzeba rozwiązywać, szczególnie w konfrontacji teorii z obserwacjami. W obserwacjach natomiast to jest znacznie bardziej loteria, a szczególnie wtedy, kiedy dostaje się do ręki nowy instrument, który poszerza pole działania, to wtedy bardzo często, może bardzo często nie, ale często jest tak, że czegoś poszukujemy i znajdujemy to, albo nie, ale przy okazji znajduje się coś, czego się kompletnie nie spodziewało. To jest...
No to pan jest takim przykładem
ale
właśnie
nie tylko,
czegoś
to,
takiego.
To się zdarza w kółko ciągle i powtarza się i to jest w pewnej mierze taki mechanizm napędowy, nie tylko w astrofizyce, ale w ogóle w naukach eksperymentalnych, gdzie rozmaite nieoczekiwane wydarzenia, najczęściej związane właśnie z tym, że projektujemy instrumenty w określonym celu. One są lepsze niż te poprzednie, bardziej czułe, więcej widzą, dalej widzą. I skutek tego jest taki, że natykamy się na zjawiska, których nawet nie przewidywaliśmy, nie mieliśmy pojęcia, że one mogą mieć miejsce właśnie dzięki temu. I tak ten postęp, skokowy postęp nauki się odbywa. Oczywiście praca, systematyczna praca i obserwacyjna, i teoretyczna na tym wszystkim jest bardzo ważna i bez niej takie szczęśliwe przypadki oczywiście nigdy nie były wykorzystane tak jak należy, ale to są te takie jasne punkty w tym wszystkim.
I pan miał to szczęście trafić w ten punkt.
Tak.
Kiedy 25 lat temu ogłaszano ten komunikat o odkryciu planet poza Układem Słonecznym, wtedy pan mówił o trzech planetach, potem się okazało, że są to cztery wokół pulsara w gwiazdozbiorze Panny. Czy pan zagląda teraz do tego gwiazdozbioru jeszcze?
Tak, no tak. Pojawiła się tam czwarta planeta. Jest to bardzo interesujące. To oczywiście już nie jest rewelacja na miarę tego, co się wydarzyło 25 lat temu. I jest to w dużej mierze ilustracja tego, co przed chwilą powiedziałem. Znaczy, że się poszukiwało czegoś innego, a znalazło się jeszcze coś innego, bo odkrycie tej nowej planety w tym układzie czwartej nie wzięło się stąd, że myśmy, bo ja tutaj mam kolegów, z którymi pracujemy, że myśmy chcieli tego dokonać, tylko chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło o wykorzystanie obiektu ze znanymi planetami do wytestowania innej koncepcji, a przy okazji znalazła się nowa planeta, której w ogóle nie podejrzewaliśmy.
A w ciągu tych 25 lat ile odkryto w ogóle planet?
To są
setki?
Setki? To jest ponad 4000 w tej chwili.
O Boże.
Tak. To w dużej mierze dzięki Keplerowi, dzięki temu przestrzennemu kosmicznemu teleskopowi, który wykorzystując metodę zaćmień odkrył olbrzymie ilości planet. To jest totalna rewolucja w tej dziedzinie.
Ale to może obserwacje powinno się w ogóle przenieść z Ziemi w przestrzeń kosmiczną? Mniej zakłóceń?
To
dokładniejsze
prawda.
Obserwacje.
To prawda, ale nie jest to absolutnie konieczne, szczególnie w wypadku tej metody. Wykorzystanie naziemnych teleskopów pokazuje bardzo dobitnie, że są one w dalszym ciągu ogromnie użyteczne. Zresztą rozwój astronomii idzie w tym kierunku. Przecież projektuje się już wielkie, gigantyczne teleskopy optyczne o średnicy 30-40 metrów. I to będą teleskopy naziemne, które używają nowoczesnych metod i technologii, które niejako usuwają atmosferę z pola widzenia.
Wy astronomowie macie pewną taką cechę, nie wiem czy inni naukowcy też, ale odzieracie nas często ze złudzeń. Oto kiedyś mieliśmy Ziemię w centrum Wszechświata, strąciliście ją z piedestału, potem Słońce przestało być czymś nadzwyczajnym, nasza galaktyka i tak dalej, i tak dalej. I z jednej strony powinniśmy być dumni, że dzięki astronomów pracy my wszyscy ludzie poszerzamy swoją wiedzę, coraz więcej wiemy o tym, co w przestrzeni kosmicznej, ale z drugiej strony coraz mniejsi się stajemy, coraz takim drobniejszym elementem tego ogromnego, niewyobrażalnego układu. Kiedyś człowiek, mówiono, ma być panem, czynić sobie Ziemię poddaną, a teraz właściwie...
I dobrze, że coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że żadnym panem nie jest. To daje dobrą perspektywę i jak sądzę, powinno dawać motywację do działania.
Motywacja, nie przygnębiać?
Wręcz przeciwnie, motywację do działania, żeby się jakoś w tym znaleźć i żeby zrozumieć, że jest się naprawdę malutką częścią całości i tutaj w tym miejscu przychodzi od razu na myśl podejście do tego problemu, który Carl Sagan zaprezentował jakiś czas temu, kiedy wystąpił z tą koncepcją pale blue dot, czyli tej bladoniebieskiej kropki. I zilustrował to zdjęciem Ziemi z odległości Saturna, którą jeden z Voyagerów wykonał. I pokazał, jacy jesteśmy samotni w kosmosie. I konsekwencją tego jest to, że nie ma mamusi, tatusia, wujka, czy cioci, czy sąsiada, do których można zwrócić się o pomoc w razie problemu. Nie ma, po prostu nie ma. Jesteśmy sami i malutcy i musimy zdać sobie z tego sprawę i odpowiednio działać. Oczywiście tak się nie dzieje niestety, ale powinni.
Czyli powinniśmy być samodzielni w tym wszystkim i dzielni.
Tak, i pamiętać o tej kosmicznej perspektywie. Zamiast się bez przerwy brać za łby na naszej planecie, trzeba pomyśleć o tym, że w wypadku jakiegoś kataklizmu w skali kosmicznej to wszystko stanie się kompletnie trywialne.
Nikt nam nie pomoże.
Nikt nam nie pomoże, musimy sobie sami pomóc.
Ale z kolei pan rozpoczął taki kierunek myślenia, a mianowicie, skoro są inne planety niż Ziemia, to może być inne życie niż to ziemskie. Skoro może być inne życie niż to ziemskie, to może być jakaś, być może cywilizacja inna niż ziemska. Można postępować tym sposobem myślenia coraz dalej i dalej, więc być może kiedyś będzie można liczyć na pomoc.
To jest myślenie antropocentryczne. W tej chwili ten fakt, że tyle planet się różnych znalazło i wiadomo już, że planety podobne do Ziemi są prawdopodobnie w miarę powszechne, to spowodowało, że w tej chwili ten trend w kierunku znalezienia życia gdzie indziej stał się naprawdę bardzo silny. To już nie jest żadna spekulacja, z tego się zrobiła prawdziwa nauka i być może niedługo coś, może kogoś znajdziemy, ale wyobrażać sobie, że inteligentne istoty, które mogą gdzieś tam istnieć, będą zachowywać się podobnie do nas i mieć podobne poglądy na wszystko, to jest, wydaje mi się, pójść trochę za daleko. Po prostu myślę, że trzeba być ostrożniejszym i raczej wyobrazić sobie, że to może być bardzo różnie. Zresztą być może nie chcielibyśmy, żeby oni byli tacy jak my.
Bo byśmy rywalizowali chcąc, nie chcąc i to mogłoby się dla nas źle skończyć.
Są tacy, którzy są przeciwni temu, żebyśmy manifestowali swoją obecność tutaj przez wysyłanie sygnałów do planet, co do których spodziewamy się, że tam może być życie, bo możemy na siebie ściągnąć nieszczęście.
Czyli nasz ochot jest kraja, tak?
Tak, czyli jak w filmach science fiction, inwazje potworów i różne takie rzeczy.
W młodości pan fascynował się tego typu literaturą?
Zawsze, do dzisiaj. Do dzisiaj czytam, czytam różne historie. Oczywiście nie czytam dzikich fantazji, czytam tak zwany hard science fiction, to znaczy historie, które są podbudowane jakąś sensowną nauką.
W jednym z wywiadów powiedział pan tak, że spoglądanie w kosmos to jest patrzenie w przyszłość. Jak to? Przecież to, co do nas dochodzi stamtąd, to jest sygnał z dalekiej przeszłości.
Tak, tak. Czyli ja zupełnie co innego miałem na myśli. To znaczy miałem na myśli to, że to powinno nas motywować właśnie do myślenia o przyszłości. Teraz jest nowy trend, nowy sposób myślenia o życiu przez właśnie taki bardzo burzliwy rozwój astrobiologii teraz, który znowu detronizuje nas jeszcze bardziej. Taki mianowicie, że życie powinno się traktować jako planetarne zjawisko. Tak jak pogodę, czy niepogodę, czy to, że planeta ma oceany albo nie, czyli skład atmosfery jest taki, a nie inny. I życie jest jednym z takich zjawisk, które jak warunki są sprzyjające, to istnieje. Jak nie, to nie istnieje. Jak warunki zmieniają się ze sprzyjających na niesprzyjające, to znika. I myślę, że to jest dobry sposób myślenia, który jeszcze bardziej powinien motywować do tego, żeby myśleć o nas jako o istotach, które są częścią tego systemu, a także pamiętać o tym, że efekt tego jest taki, że jesteśmy wyewoluowani do bardzo specyficznych warunków planetarnych. I to dzięki temu istniejemy. I jeśli chcemy uniknąć problemu polegającego właśnie na tym, że te warunki mogą się zmienić i wtedy już nas nie będzie, to musimy nauczyć się żyć w kosmosie, zdobyć możliwość przemieszczania się z jednego miejsca na drugie w sensie kosmicznym. Jeśli tego nie zrobimy, to pozostaniemy takim sobie zwykłym zjawiskiem planetarnym, które może być albo nie. Jeśli chcemy więcej, musimy coś zrobić w tym kierunku.
I to jest kolejne uzasadnienie dla potrzeby rozwoju nauki.
Na pewno tak, na pewno tak.
A jest pan zwolennikiem tej koncepcji James Lovelock, zdaje się ją sformułował, Gai, czyli Ziemi jako takiego jednego żywego organizmu, którego my jesteśmy też częścią, no ale jest... gdy się ona zdenerwuje, to się wstrząśnie jak pies i strzepnie nas jak krople.
To jest dokładnie to, co powiedziałem, może w trochę inny sposób przed chwilą. Mhm.
Nauczyć się myślenia można? Czy to jest tylko kwestia treningu?
Jesteśmy istotami inteligentnymi i świadomymi siebie samych i myślimy, jest tylko kwestia, jak myślimy. To jest, myślę, że najprościej jest, może trochę wykrętnie w ten sposób.
A kryterium poprawności myślenia?
Och, to jest socjologiczne, polityczne, wynika z tego, jakiemu modelowi nasz mózg odpowiada, to znaczy możemy myśleć o sobie w ten sposób, że widzimy przed sobą, modelujemy świat, który nas otacza i w ten sposób uczymy się, jak na niego reagować. To jest, jak sądzę, bardzo, bardzo dobra analogia, dlatego że tak chyba rzeczywiście jest. Nasz mózg nam po prostu przedstawia obraz, pewien obraz naszego otoczenia, który uważa, że jest optymalny z punktu widzenia na nasze szanse przeżycia. I zależnie od tego, jak my się do niego odniesiemy, albo będziemy mieli sukces i przeżyjemy, albo nie i nas nie będzie.
Czyli albo uwierzymy swojemu mózgowi, albo nie?
Tak, no jest zupełnie oczywiste, że po prostu mózg jest tworem ewolucyjnym, który służy między innymi do tego, ażeby nas jak najlepiej zaadaptować do warunków wokół nas.
Nie po to, żeby nas wprowadzać w błąd.
On na pewno tego nie chce, ale my świadomie czy nieświadomie sami to robimy.
Jak pan by najkrócej zdefiniował, czym jest nauka i po co?
Nie wiem, zadaje pan strasznie trudne pytanie. To znaczy, ja myślę, że jest to konsekwencja tego, że odbieramy świat w pewien sposób. Mamy jego percepcję, mamy jego model wytworzony przez nas mózg, widzimy go i mamy potrzebę wyjaśnienia go również dla potrzeb udoskonalenia tego modelu, bo im lepszy ten model, tym lepsze nasze szanse przeżycia.
Czyli właśnie nauka jest też takim pośrednim produktem ewolucji.
Absolutnie tak. My ją potrzebujemy po prostu, żeby zrozumieć świat zewnętrzny, w którym żyjemy, lepiej i to nam daje lepszą szansę przeżycia. Także nasza ciekawość z mojego punktu widzenia, wrodzona ciekawość, prawda, jest podyktowane również tą potrzebą, ażeby lepiej rozumieć to, co się wokół nas dzieje, bo to zwiększa naszą szansę przeżycia. To nie brzmi zbyt ambitnie, ale wydaje mi się, że się na końcu do tego wszystko się do tego sprowadza.
Takie pragmatyczne podejście, bez żadnych wielkich idei wzniosłych.
O, że się przy okazji rodzą wielkie idee, to jest świetnie, prawda? Ale na samym dnie tego wszystkiego jest tkwiąca w naszych genach konieczność, ten motyw, dyrektywa przeżycia.
To jest taki dobry, praktyczny argument, aby przekonać tych, którzy kręcą nosem i pytają, co nam przychodzi z badań odległych światów, gdzieś tam przecież nie dotrzemy nigdy, a jednak warto.
Przychodzi, a szczególnie jeśli faktycznie uda nam się znaleźć życie gdzie indziej i będziemy w stanie porównać się siebie i życie na tej planecie do innych form życia, to będzie moim zdaniem kompletna rewolucja.
To może być potworny szok dla nas.
I bardzo dobrze, my go potrzebujemy. Myślę, że sporo problemów, które mamy tutaj, wynika z tej właśnie samotności.
Z tego, zrozumiałości.
Wynikającej również z samotności. Jak okaże się na przykład, że gdzieś tam są istoty, które są znacznie bardziej zaawansowane niż my, to wtedy tą zrozumiałość możemy schować w kąt od razu, prawda?
Trochę to przypomina polskie zachowania. Tak się mówi o polskim społeczeństwie, że tak oscylujemy pomiędzy czarnowictwem, pesymizmem i taką negatywną samooceną, po triumfalizm i trąbadractwo. Od ściany do ściany takie wahanie. I w ogóle ludzie chyba też tak, ludzkość, o.
Powiem, tak się to się nie ogranicza do jednego narodu. Po prostu w jednych narodach jest to bardziej wyeksponowane jakoś, tego typu zachowania się, w innych mniej, ale to jest, wszyscy tacy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu, prawda?
Podróżuje pan sporo po świecie, w różnych ośrodkach przychodzi panu bywać. Jak na tym tle wyglądają polscy studenci? Są ciekawi świata? Są tacy chłonni?
W ostatnich latach stosunkowo mało miałem do czynienia z polskimi studentami. Wcześniej może trochę więcej, ale muszę powiedzieć, i to już kiedyś miałem okazję o tym już mówić, że myślę, że wypadają bardzo dobrze. Są ciekawsi świata generalnie, wydaje mi się, niż na przykład studenci w Ameryce. Myślę, że są głębsi w swoich studiach i w tym, jak odbierają świat. Mnie się naprawdę bardziej podobają. Oczywiście Ameryka to jest również to, że to jest wielki kraj, oddalony i oni siedzą w swoich problemach. Może mniej odczuwają potrzebę, żeby, na pewno mniej odczuwają potrzebę, żeby patrzeć na zewnątrz, ale Nie wiem, jak to się dzieje teraz w Polsce, dlatego że naprawdę nie mam po prostu żadnego punktu odniesienia z ostatnich lat, ale w Ameryce jest zupełnie oczywiste niestety, że studenci stają się coraz bardziej płytcy, coraz mniej zainteresowani, coraz bardziej zadrutowani, siedzący w mediach społecznościowych, na internecie i ze słuchawkami w uszach, a mniej interesującymi się tym, czego się mają uczyć. Ogromny wysiłek idzie w tym kierunku, żeby ich lepiej umotywować. Ale to będzie trudne, dlatego że społeczeństwo tak ewoluuje. Wszędzie. To nie jest dobrze. Z punktu widzenia nas, tych, którzy ich usiłują czegoś nauczyć, jak się przez lata patrzy na te kolejne generacje studentów przychodzące i jak stają się one coraz bardziej odporne na wiedzę. To jest bardzo frustrujące. Kiedy jakiś czas temu odgrzebałem moje egzaminy, które dawałem studentom lat temu, 20 nawet na Penn State, i pomyślałem sobie, że dzisiaj bym wykorzystał te materiały, żeby na egzaminach, które daję im dzisiaj, to w ogóle nie mieliby żadnych szans, żeby w ogóle cokolwiek, na którekolwiek z tych pytań odpowiedzieć. Nie jest dobrze.
Rozdziew jest coraz większy, tak? Pomiędzy czołówką nauki, a tym średnim poziomem wiedzy?
Myślę, że tak. Tak się dzieje. I to nie jest dobrze, oczywiście. Ale to jest też cywilizacyjny rozwój właśnie związany z tym, że na to, żeby się dowiedzieć czegoś dzisiaj bardzo szybko i natychmiast, to się to googluje, prawda? Nie trzeba iść do biblioteki, nie trzeba grzebać w książkach, nie trzeba faktycznie się motywować, tylko po prostu jednym kliknięciem człowiek znajduje odpowiedź na pytanie i nie ma potrzeby, żeby się w ogóle wysilać.
No tak.
Zobaczymy, co z tego wynika.
Ale z drugiej strony to jest szalona pomoc.
Jest, ale jeżeli z tej pomocy wynika po prostu trywializacja, to nie jest dobrze.
No to jak z takimi ludźmi opanowywać inne obszary kosmosu, żeby w razie czego tam się przenieść?
Trzeba ich lepiej uczyć, trzeba te cywilizacyjne problemy rozwiązać i to zresztą się dzieje po prostu. To nie jest tak, że my, którzy wykładamy, którzy uczymy, narzekamy i jęczymy, że jest coraz gorzej i nic się nie robi. Właśnie jak wspomniałem przed chwilą, jest coraz większy wysiłek idzie w kierunku tym właśnie, żeby się przełamać przez tą barierę i umotywować studentów lepiej, żeby jakoś uzmysłowić im bardziej przekonywujący sposób, że uczyć się warto. Im lepiej się uczymy, tym lepiej dla nas samych i dla wszystkich dookoła.
No ale nie uwierzę, że nie ma pan takich dowodów czy przykładów, że ze swojego życia, że o, fajnie, że ten chłopak.
O, no da, absolutnie, świetnie. Tak, tylko to jest po prostu mniejszość. I ta mniejszość się robi coraz mniejsza, o to chodzi.
Jak długo można być czynnym? Tak, pan długo chce być czynnym w tym fachu?
Tak długo, jak długo będę miał motywację właśnie, w duchu tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że miał motywację do pracy w tym, w czym siedzę od tylu lat, kiedy ciągle będą się pojawiać nowe problemy do rozwiązywania i absolutnie nie jestem w tej sytuacji takiej, żeby myśleć o siedzeniu w ogródku, popijaniu kawki i myśleniu o przeszłości. Myślę do przodu, nie do tyłu, nie wstecz, absolutnie nie.